Aha, okej. Okay. Tak też można. Dobra, jakieś kable będą zwisać. To już działa? 11:11, więc myślę, że to jest czas na kazanie. Dobrze, więc witam Was ponownie. Ostatnio byłem tutaj z miesiąc temu, półtora, dwa, coś takiego. Czy ktoś pamięta, jaki był temat poprzedniego kazania?
Ostre.
Ostre? Nie, to nie było ostre.
Tamtej niedzielny
kazanie? Nie, nie, nie. Nie ma tak prosto. O, mówiłem o budowaniu kultury szacunku. Tam, gdzie Biblia mówi, żebyśmy wyprzedzali siebie nawzajem w okazywaniu szacunku. Jest to coś bardzo dobrego, bardzo zdrowego. A to, o czym chciałbym mówić dzisiaj, to też chciałbym powiedzieć kilka takich myśli związanych z Kościołem. Więc troszeczkę o tym pomówimy. Chciałbym powiedzieć o kilku takich, a dokładnie trzech, aspektach, dziedzinach duchowego życia i Kościele, i roli Kościoła w rozwijaniu tych dziedzin. Ale zanim to powiem, to chciałbym, żebyśmy przeczytali sobie fragment z Listu do Rzymian, 13 rozdział. List do Rzymian, 13 rozdział, 11 rozdział, 36 wers. I czytamy tutaj następujące słowa. Albowiem z Niego i przez Niego i ku Niemu jest wszystko. Jemu niech będzie chwała na wieki. Amen. I kolejny fragment z Listu do Kolosan. Pierwszy rozdział, 15-16 wers. To jest mowa o Jezusie. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia, ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności, wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. Wiecie, te dwa fragmenty, kiedy je czytamy, bynajmniej kiedy ja je często czytałem, to miały dla mnie taki wydźwięk takiego religijnego sloganu, który naprawdę niewiele do mnie przemawiał. Wszystko przez Niego, dla Niego, w Nim, ku Niemu, chwała na wieki. Często to są takie slogany, które odbijają się, wpadają do jednego ucha i po prostu wypadają kolejnym, ale w rzeczywistości one objawiają bardzo ważną prawdę i ostatnimi czasy Bóg mówi do mnie poprzez te fragmenty. Kiedy czytamy List do Rzymian, to czytamy, że wszystko, co zostało stworzone przez Boga i dla Niego. Wszystko, co istnieje, ziemia, rośliny, nawet zwierzęta, człowiek, kosmos, aniołowie, wszystko, co zostało stworzone przez Boga i zostało stworzone dla Boga. List do Kolosan mówi o tym, że bardziej to precyzuje i mówi, że wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone, czy to trony, czy to co na niebie, czy to co na ziemi. I powiem Wam, że to jest bardzo ważna prawda, która często może nam umykać. I czasami jest tak, że nasze duchowe życie, nasza relacja z Bogiem, nasze życie z Bogiem jest sprowadzone bardzo mocno do poziomu tylko takiego ziemskiego i tylko do poziomu doczesnego. I czasami możemy się zapędzić w takie myślenie, w takie postrzeganie Boga, w takie postrzeganie życia, w taki światopogląd, gdzie życie, może nigdy tego tak nie nazwiemy, ale życie na tym świecie to dla nas jest po prostu alfa i omega. najważniejszy aspekt naszego istnienia, a Bóg istnieje po to, żeby nam pomagać, żeby nas błogosławić, żeby sprawić, żeby to życie na ziemi było dla nas dobre, żebyśmy się realizowali i odnosili sukces. Ale to nie jest biblijny światopogląd. Biblijny światopogląd jest taki, że to my istniejemy dla Boga. Bóg stworzył wszystko z myślą o sobie, a nie o nas. Ktoś powiedział, że Bóg jest jedyną istotą we wszechświecie, gdzie samo uwielbienie nie jest bałwochwalstwem i nie jest grzechem. I myślę, że jest w tym bardzo dużo prawdy. I to my istniejemy dla Boga, a nie Bóg istnieje dla nas. I Bóg stworzył wszystko dla siebie, aby to wszystko było ukierunkowane na Boga, aby to wszystko wychwalało Boga i zachwycało się Nim. Było zaabsorbowane Nim. I upadek zupełnie to popsuł, powywracał do góry nogami. Człowiek stał się istotą bardzo egoistyczną, bardzo skupioną na sobie. I postrzega również Boga, postrzegamy również Boga poprzez swój często egoizm. I często jesteśmy bardziej zaabsorbowani już jako ludzie wierzący, nawet Bożymi błogosławieństwami, niż samym Bogiem. I kiedy naprawdę przybliżamy się do Boga, to Bóg zaczyna, kiedy nawracamy się do Niego, kiedy stajemy się Bożymi dziećmi, kiedy się stajemy chrześcijanami, to Bóg zaczyna odtwarzać w nas powoli ten pierwotny zamysł. I Bóg pragnie Kościół, który jest zafascynowany Nim, który jest skupiony na Nim, który jest bardzo chrystocentryczny, który jest zafascynowany Bogiem, który jest pełnym pasji do Jezusa. I wiecie, życie na ziemi to jest coś, co po prostu naprawdę ciągle do mnie przemawia i ma na mnie wpływ. Życie na ziemi to jest tylko chwila. To jest tylko chwila. Biblia mówi, że to jest jak para. I która się pojawia i za chwilę znika. Jeśli ktoś dzisiaj z rana parzył sobie kawę albo herbatę, to po prostu widziałeś, jak w czajniku pojawia się para i za sekundę znika. I dokładnie takie jest nasze życie. Natomiast wieczność, ona trwa wiecznie, nieprzerwanie, nigdy się nie kończy. I do niej jesteśmy przeznaczeni. I wiecie, nie wiem, czy wy macie z tym problem, ale ja mam, że w swoim myśleniu gdzieś po prostu myślimy, że życie na ziemi będzie trwało wiecznie. I jesteśmy skupieni, skoncentrowani bardzo często w swoim życiu z Bogiem na tym, co jest tutaj i teraz. I mówię to dlatego, żebyśmy, to nie jest główny temat kazania, ale żebyśmy po prostu troszeczkę odkleili swoje myślenie, swoje serce od pewnych rzeczy, które nas sprowadzają bardzo mocno do wymiaru ziemskiego. Istniejemy dla Boga. I tak naprawdę człowiek jest najbardziej spełniony, usatysfakcjonowany w momencie, kiedy jest blisko Jezusa. W naszym życiu chodzi tylko o Niego. W życiu chrześcijańskim chodzi tylko o Jezusa. Aby On był wywyższony, aby On był uwielbiony. Głosimy Ewangelię po to, żeby w efekcie końcowym właśnie On był uwielbiony. I nasze życie powinno być opowieścią o Jezusie. Życie Kościoła to powinno być jedna wielka opowieść o Jezusie. I chciałbym, żebyśmy mogli na początku tego słowa tak troszkę przestawić się na te właśnie tory. Nasza praca, rodzina, dzieci, ziemskie różnego rodzaju problemy, one często nas sprowadzają, tak jak powiedziałem wcześniej, do takiego poziomu bardzo ziemskiego, gdzie jesteśmy zaabsorbowani tym, co jest tutaj na ziemi i tylko prosimy Boga, żeby nam pomógł w tym, pomógł w tamtym, żeby poprowadził mnie w tym, poprowadził mnie w tamtym, a czasami trudno nam ujrzeć taką większą biblijną perspektywę, że my istniejemy dla Niego, że jesteśmy przeznaczeni do wieczności i że mamy żyć podejmować decyzje, zakładać rodziny, pracować właśnie z takim nastawieniem i z taką perspektywą, że jestem tu tylko na chwilę. I każdy z nas, jak tutaj jesteśmy, mam nadzieję, że do końca nabożeństwa to się nie zmieni, żyje i jesteśmy tutaj w tym wymiarze ziemskim. Bóg powołał Kościół i dał mu bardzo konkretne przeznaczenie, cel i powołanie, jakim jest głoszenie Ewangelii wszelkiemu stworzeniu, czynienie uczniów. I tak naprawdę każdy z nas powinien żyć z taką myślą, że Boże, moje życie na tej ziemi to jest tylko chwila. Ja nie jestem powołany, żeby tutaj zakładać fundament, budować, pokładać nadzieję, być bardzo mocno związany z tym wszystkim, ale jestem, to wszystko praca, rodzina, ubrania, rzeczy są po to, żeby mógł żyć i jakoś normalnie funkcjonować w tym świecie, ale tak naprawdę moje serce, moje marzenia, moje pragnienia powinny być ulokowane w życiu z Bogiem, w Bogu. I wiecie, często łapiemy się, bynajmniej ja, na czymś takim, że tak nie jest. Ale właśnie tak powinno być. Taki człowiek, John Piper, ukuł takie stwierdzenie, że Bóg jest najbardziej wywyższony i uwielbiony w życiu człowieka wtedy, kiedy człowiek jest najbardziej usatysfakcjonowany Nim. Kiedy Bóg jest moją największą rozkoszą, pragnieniem, marzeniem, moim hobby, moją pasją, kiedy jest moim sensem życia, kiedy moja relacja z Nim jest czymś, przez co czuję się spełniony, to Bóg jest najbardziej uwielbiony. Kiedy te rzeczy znajduję poza Bogiem, nawet w Jego błogosławieństwach, to Bóg nie jest uwielbiony. I Bóg jakoś tak to zaprojektował, że wiecie, człowiek, cała ludzkość dąży do spełnienia, do tego, żeby czuć się dobrze, żeby czuć się spełnionym, żeby czuć się szczęśliwym. I tylko w jednym miejscu można odzyskać, znaleźć prawdziwe spełnienie, prawdziwy taki życiowy sukces, i to jest Bóg. I nigdzie indziej. Nawet to nie są Jego błogosławieństwa. Czasami ludzie, którzy są, którzy służą, którzy się angażują, myślą, że gdy miał tylko wielki Kościół, gdyby te ręce wskrzeszały umarłych, byłbym spełniony, czułbym się szczęśliwy. Ale to nie jest prawda. Często tam nie ma tego, czego szukamy. To jest tylko w Bogu, to jest tylko w Jezusie. I czasami ludzie, czasami tak zwani pastorzy odnoszący sukcesy mogą być bardziej sfrustrowani i nieszczęśliwi niż taki zwykły wierzący, który ma bardzo silną relację z Bogiem. I chcę nas do tego zachęcić i wyrysować przed nami taką perspektywę. I kiedy żyjemy tutaj w Giżycku, kiedy jesteście częścią tego Kościoła, to Bóg ma dla nas bardzo niesamowite powołanie. I powinniśmy być świadomi, to powinno ciągle na nas działać i nas motywować, że życie na ziemi to jest tylko chwila. I że powinniśmy dokończyć tego biegu, tego powołania, które Bóg dla nas ma. Dla każdego z nas, jak tutaj jesteśmy, to jest kolejne po prostu, kolejne słowa, które często są dla nas już takim sloganem, ale dla każdego z nas Bóg naprawdę ma konkretne powołanie, konkretne przeznaczenie. Dla każdego z nas. I konkretny cel, konkretną wizję życiową. I Bóg nas powołał, zbawił ciebie, zbawił mnie, abyśmy byli częścią Kościoła i nasze życie powinno polegać na tym, aby szukać Bożej woli i ją realizować. I chciałbym powiedzieć o roli Kościoła jaką Bóg zamierzył, przeznaczył w naszym duchowym życiu. Każdy z nas jest powołany do tego, żeby przede wszystkim kochać Boga całym swoim sercem, duszą, myślami, ze wszystkich swoich sił. Jest to największe powołanie, nie ma większego. Innymi słowy, żeby mieć silną, głęboką relację z Bogiem. Jednym z czynników, z narzędzi, których Bóg zaprojektował, umyślił, żeby nasza relacja z Bogiem była silna, to jest Kościół. I często być może nie jesteśmy tego świadomi, często być może nie przebrzmiało to w naszym życiu w taki konkretny sposób, ale chrześcijaństwo, chrześcijańska duchowość, to jest, ona posiada bardzo potężny aspekt zbiorowy. Tam nie ma na miejsca na coś takiego jak tylko ja i Bóg. To nie jest chrześcijaństwo. W chrześcijaństwie nie ma czegoś takiego jak tylko ja i Bóg. Nigdzie tego nie znajdziemy w Biblii. Mimo że osobista relacja z Bogiem sam na sam jest bardzo, bardzo ważna, to jednak chrześcijaństwo to nie jest tylko ja i Bóg. I wiecie, przez ostatnie lata, kiedy miałem możliwość nauczania, głoszenia na temat budowania relacji z Bogiem, bardzo mocno podkreślałem taki aspekt bardzo indywidualny. Tam, gdzie Jezus mówi, że jeśli ktoś się modli, niech wejdzie do komory, zamknie drzwi za sobą i tam, gdzie jest relacja tylko ja i Bóg w danym czasie, tak ostatnimi czasy Bóg pokazuje mi, że to nie jest pełny obraz. Że jeśli chcę mieć silną relację z Bogiem, to potrzebuję was. I więcej, bez was nigdy nie będę miał takiej relacji z Bogiem, takiego poznania Boga, jakim Bóg pragnie mnie obdarzyć. Nigdy. I są tacy wierzący, którzy w tym momencie walnęliby pięścią w stół i powiedzieli: nie zgadzam się. Tylko ja i Bóg, Kościół to po prostu się przydaje, ale nie jest niezbędny. To jest nieprawda. Nigdy nie osiągniesz takiej relacji z Bogiem, takiego poznania Boga, jeśli będziesz sam, jakiego Bóg pragnie tobie dać w samotności i izolacji. Nigdy nie rozwiniesz się tak duchowo i nie dorośniesz do takiego poziomu dojrzałości, jaki Bóg dla ciebie przeznaczył, jeśli będziesz miał niewłaściwą relację z Kościołem. Nigdy nie wypełnisz swojego życiowego powołania, jeśli będziesz miał niewłaściwą relację z Kościołem. Nigdy. Dlatego, że chrześcijaństwo posiada bardzo mocny aspekt zbiorowy. Nasze przeżywanie Boga, relacji z Nim, ono posiada aspekt zbiorowy. Nasz duchowy wzrost to nie jest tylko coś jedynie indywidualnego, ale to jest coś, co się dokonuje zbiorowo. Zaraz poczytamy te fragmenty. Nasze powołanie już zupełnie jest czymś, co jest zależne od wielu, wielu czynników, od wielu innych ludzi. Więc chciałbym, żebyśmy mogli spojrzeć na Biblię i poczytać kilka fragmentów. Jednym z nich, który przeczytamy na początku, to jest Psalm 92, 14 rozdział. Przepraszam. 14 wers, 14-15. Psalm 92, 14-15, dobrze. Zasadzeni w domu Pańskim wzrastają w dziedzińcach Boga naszego. Jeszcze w starości przynoszą owoc, są w pełni siły i świeżości, aby obwieszczać, że Pan jest prawy i że jest opoką moją i nie ma w nim nieprawości. Zasadzeni w domu Pańskim. Wiemy z Nowego Testamentu, że domem Bożym jest Kościół. Jest Bożą świątynią, jest Bożym domem. I wiecie, te słowa mówią, że tylko ci, którzy są zasadzeni w domu Pańskim, wzrastają, przynoszą owoc, są w pełni siły i świeżości, nawet w starości. I to, na czym chciałbym tutaj się skupić i podkreślić, to to słowo zasadzeni. Dlatego, że kiedy coś sadzisz, kiedy ktoś z was coś sadził, ja kiedyś coś sadziłem, już teraz tego nie sadzę, to każde nasiono, kiedy wzrasta, zaczyna wypuszczać korzenie i być bardzo mocno zakorzeniony z ziemią. Także kiedy chcesz to później wyrwać, to masz problem. Dlatego, że to się powiązało z kawałkiem ziemi, na którym rośnie i jest bardzo stabilne. Wierzę, że Bóg pragnie, aby każdy człowiek wierzący zapuścił korzenie w lokalny kościół. Sprowadźmy to już do wymiaru bardzo praktycznego. I w obecnej dobie mamy problem z czymś takim, co niektórzy nazywają churchingiem, gdzie ludzie wierzący zmieniają kościoły, szukając kościoła, który by pasował do ich osobowości, do ich upodobań i w którym by się czuli dobrze. To nie jest dobre. Więc churching polega na tym, że idziesz do jednego kościoła w Giżycku, mówisz, uwielbienie mi to się nie podoba. Jest za wolne albo za szybkie i tak dalej. Idziesz do drugiego kościoła i mówisz, o, tu uwielbienie jest super, ale kazanie mi się nie podobają. Jest za wolne albo za wrzaskliwe, to ja taki nie jestem. Więc zmieniasz kościół, idziesz do innego i czasami ludzie prowadzą całe swoje życie w taki bardzo podobny sposób. Nigdzie nie zapuszczą korzeni, nigdzie się nie staną członkami, zdeklarowanymi członkami, a jesteś zdeklarowanym członkiem wtedy, kiedy mówisz, to jest mój kościół, to jest moja wspólnota, to są moi bracia i siostry i biorę odpowiedzialność za ten kościół. Kiedy jesteśmy zdolni do takiej deklaracji, wtedy możemy powiedzieć, że to jest, że jesteśmy częścią tego kościoła. Jesteśmy częścią kościoła, kiedy mówimy, to są moi liderzy. To jest mój pastor. Tak, ja wierzę, że to Bóg go postawił i że dał mu autorytet w przewodzeniu tego kościoła. Jeśli możesz tak stwierdzić, znaczy, że jesteś częścią tego kościoła. Ale jeśli tylko przychodzimy na nabożeństwa, jesteśmy nowonarodzeni, napełnieni Duchem Świętym, modlimy się językami, słyszymy Boży głos, ale tylko przychodzimy na nabożeństwa i odwiedzamy nabożeństwa, to nie jesteś zasadzony w domu Pańskim. To nie jesteś zasadzony w domu Pańskim. Nie zapuścisz tu korzeni i nie wydasz owocu. I tak specjalnie ukrancawiam pewne myśli, dlatego żeby one do nas doszły i żeby coś w nas powiedziało, czy na pewno? Na pewno. Pokaż mi osobę wierzącą, która nie ma kościoła, oczywiście są wyjątki, ludzi, którzy mieszkają w miastach, gdzie nie ma kościoła, którzy są w więzieniach, ale nie o wyjątkach tutaj mówimy. Pokaż mi osobę, która żyje bez kościoła, bez wspólnoty z innymi wierzącymi, a ja pokażę Tobie osobę, która ma coś nie tak w relacji z Bogiem, która nie jest dojrzała i która nie wypełnia swojego powołania. I wiecie, w Nidzicy ja zachęcam każdego, kto staje się członkiem kościoła, aby stał się aktywną, zdrową, zaangażowaną częścią tej wspólnoty. Aby wiedział, że to jest jego kościół, jego dom, aby wiedział, że Bóg go tu postawił w konkretnym miejscu i Bóg się będzie posługiwał innymi wierzącymi, aby działać w jego życiu, ale również, żeby działać przez niego w życiu innych ludzi. Twoja osobista relacja. Pomyślmy sobie przez chwilę o tym. Może otworzymy Ewangelię Mateusza, 18 rozdział. To, co mówię, powinno wzbudzić w nas taką powagę w traktowaniu lokalnego kościoła. To, co mówię, powinno wzbudzić w nas taką powagę naszej przynależności do kościoła. To, co mówię, powinno sprawić, że takie lekkie traktowanie kościoła, że takie odwiedzanie kościoła powinno nam się jawić jako coś, co zupełnie nie jest Bożym planem. 18 rozdział, 19, 20 wers. Jezus mówi, nadto powiadam wam, że jeśli dwaj z was na ziemi, jeśli by dwaj z was na ziemi uzgodnili swoje prośby o jakąkolwiek rzecz, otrzymają ją od Ojca mojego, który jest w niebie. Albowiem gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam ja jestem pośród nich. To jest bardzo ciekawy fragment, dlatego że do końca nie potrafię tego wyjaśnić, ale on mówi, że kiedy się zgromadzają dwie osoby, minimum dwie osoby wierzące, dwie, trzy, może być więcej, tak jak my dzisiaj tutaj jesteśmy, to Jezus mówi, ja jestem pośród nich. Moje pytanie brzmi, a kiedy ja się modlę sam w domu, to Bóg nie jest ze mną? Jest. Więc czemu Jezus mówi, że kiedy się zgromadzają dwie lub trzy osoby, to On jest pośród nich, a przecież jest z nami też, kiedy ja się sam modlę? Dlatego, że kiedy się zgromadzają ludzie wierzący, nie wiem, jak to wyjaśnić, ale w jakiś sposób Boża obecność jest większa. Jest większa. I nasze modlitwy, kiedy są w zgodzie, tak jak czytamy w wersecie 19, mają, nie wiem, jak to wytłumaczyć, ale mają większą siłę przebicia, niż gdyby każdy z nas osobna po prostu sam się modlił. I to jest jeden z fragmentów, który pokazuje, że kiedy Kościół zbiera się razem, kiedy przychodzimy w imieniu Jezusa, kiedy staramy razem się budować relacje z Bogiem, to jest tam większe Boże błogosławieństwo, większy wymiar Bożej obecności, którego nigdy nie doświadczysz sam. Ten fragment nigdy nie będzie działał w moim życiu, kiedy będę prowadził życie sam. Może tego nie będziemy otwierać, ale w pierwszym liście Jana, w pierwszym rozdziale, trzecim wersecie jest napisane, że społeczność nasza to jest społecznością z Ojcem i Synem. I to jest bardzo mocno powiązane. Inne przykłady mówią, że mieć społeczność z nami, to mieć społeczność z Ojcem i z Synem. I pomyślmy o tym. Niech to się w nas tak naprawdę zakoduje. Bóg pragnie, abyśmy naprawdę byli oddani Mu całej swojej duszy, abyśmy znali Go, abyśmy kochali Go całym swoim sercem, ze wszystkich myśli, całych swoich sił, abyśmy naprawdę byli ludźmi, którzy znają Boga. I do tego potrzebujemy być w ścisłych relacjach z innymi wierzącymi i razem tą relacje z Bogiem budować. Kiedyś myślałem, że Kościół to jest taka dziedzina, którą ja nazywam do wewnątrz. Ale Bóg mi pokazał, że to nie jest, że to tak nie wygląda. Że to nie jest, że nie, ja nie przychodzę na nabożeństwa i to jest tylko do wewnątrz i mam kontakt z wierzącymi. Nie, ja przychodzę na nabożeństwa, żeby mieć kontakt z Bogiem. Amen. Stan naszej relacji z Bogiem, czy poziom naszej relacji z Bogiem, to jak jest rozwinięta, a na jakim jest poziomie, w dużej części jest rezultatem wpływu innych wierzących. Prawda? Ostatnio pewna dziewczyna od nas w kościele przeżywa takie osobiste, duchowe przebudzenie. Wcześniej nawróciła się do Boga, Bóg ją uwolnił w nadprzyrodzony sposób od bardzo dziwnego lęku. I jej życie przez kilka lat i jej męża wyglądało w taki sposób, że ocierali się o Kościół. Byli prawie na każdym nabożeństwie, ale wiecie, jak to jest. Niektórzy ludzie są na każdym nabożeństwie, na każdej grupie, ale są, ale jakby ich nie było. Prawda? I to byli tego typu ludzie. Więcej znajomych mieli z ludźmi niewierzącymi. I w ostatnimi czasy Kamila, ta dziewczyna, przeżywa takie bardzo mocne wewnętrzne odnowienie i przebudzenie. Bóg zaczyna do niej mówić, pokazywać jej konkretnie rzeczy, które chce, żeby zmieniała, które ma wprowadzać w życie. I ciekawą rzecz powiedziała Kamila. Ona powiedziała, pierwszą rzecz, którą Bóg powiedział do mnie w momencie tej odnowy, to to, żebym odnowiła relację z Kościołem. Wiecie, co się dzieje, kiedy diabeł chce odciągnąć kogoś od Boga? Co robi w pierwszym rzędzie? Odciąga go od kościoła. Pokazuje mu tego brata, który jest obłudnikiem. Pokazuje mu tą siostrę, która po prostu coś tam. I daje mu, zbiera różne argumenty, które są prawdziwe. Bo jesteśmy, tacy czasami jesteśmy. I próbuje nas odciągnąć od kościoła, wiedząc, że jeśli nas odciągnie od kościoła, już niewiele mu brakuje, żeby nas odciągnąć od Boga. Prawda? Diabeł nie jest głupi, on bezpośrednio raczej nie zaatakuje naszej relacji z Bogiem. Ale kiedy podkopie naszą relację z Kościołem, to on wie, jaki będzie kolejny scenariusz, mimo że my często nie wiemy. I przez lata widziałem bardzo wielu ludzi, którzy obrażali się na Kościół, coś im się nie podobało, ktoś im się nie podobał w Kościele, czyli brak miłości tak naprawdę. I odchodzili albo po prostu gdzieś schodzili gdzieś na taki drugi plan, uważając, że oni mają relację z Bogiem, mają Biblię, Duch Święty mieszka w nich i będzie wszystko dobrze. I scenariusz był ten sam. Jeśli chcemy mieć silną relację z Bogiem, to tu w Giżycku są osoby, którymi Bóg się będzie posługiwał, które będą Tobie pomagały. Kiedyś byłem w bardzo, bardzo, bardzo poważnym kryzysie duchowym. Byłem niemalże pewny, że już nigdy z niego nie wyjdę. To trwało rok. Nabawiłem się jako osoba wierząca poważnej depresji, z którą później musiałem walczyć przez lata. I byłem pewny, że po prostu, że z takiego miejsca już się nie wychodzi. Jeden mój kolega wierzący z kościoła powiedział, że chce się modlić całą noc. Pomyślałem, człowieku, ja w ogóle już się nie modlę. A co dopiero całą noc? Ale że miałem mieszkanie i mogłem po prostu mu udostępnić, więc po prostu powiedziałem, dobra, wpadaj. Więc przyszedł do mnie i mój plan był taki. Zaczniemy się modlić, ja oczywiście będę udawał, za chwilę pójdę sobie spać, a on niech się modli po prostu. Niech się modli chłopak, no nie? I kiedy zaczęliśmy się modlić, to przez ułamek sekundy Bóg dał mi odczuć to, co czułem w momencie, kiedy miałem z Nim bardzo dobry czas. I zaraz się rozpłaczę. I moje serce zawyło do Boga. I po prostu uświadomiłem sobie, co straciłem. I ten ułamek sekundy, ta jedna modlitwa wskrzesiła moje życie duchowe. I Bóg naprawdę dokonał takiej potężnego odnowienia. Wiem, że gdybym nie spotkał się z tym człowiekiem wierzącym, wiem, że gdybym się z nim nie modlił, to prawdopodobnie nic by się nie wydarzyło. Kolejna rzecz. Duchowy wzrost. Tutaj za dużo nie będziemy mówić, ale kiedy przeczytamy sobie jeden fragment. List do Efezjan 4:13. Jest mowa o roli różnych służb w Kościele, które są po to, żeby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiarów Chrystusowej pełni. Ten fragment mówi, że poznanie Boga, że duchowy wzrost jest czymś zbiorowym. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary, poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiarów Chrystusowej pełni. Nigdy nie osiągnę w swoim życiu Chrystusowej pełni w pojedynkę. I to Bóg umyślił. Bóg tak to zaplanował. Taka jest duchowość chrześcijańska. Ona jest czymś zbiorowym. To jest Boża rodzina. Dziedzina, to jest wypełnienie naszego powołania. To jest to, o czym powiedziałem na początku. Jest to czymś bardzo niesamowitym, kiedy odkrywamy to, co Bóg dla nas zaplanował w życiu, kiedy odkrywamy swoje duchowe dary, kiedy wchodzimy w to, to jest czymś naprawdę bardzo niesamowitym. I pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział, 14, 21 wers. Czytamy tak, albowiem to są słowa o Kościele. I Kościół jest tu przyrównany do ciała. Albowiem ciało nie jest jednym członkiem. To jest 12 rozdział od 14 wersetu. Albowiem i ciało nie jest jednym członkiem, ale wieloma. Jeśli by rzekła noga, ponieważ nie jestem ręką, nie należy do ciała, czy dlatego nie należy do ciała? A jeśli by rzekło ucho, ponieważ nie jestem okiem, nie należy do ciała, czy dlatego nie należy do ciała? Jeśli całe ciało byłoby okiem, gdzież byłby słuch? A jeśli by całe ciało było słuchem, gdzież byłoby powonienie? Tymczasem Bóg umieścił członki w ciele, każdy z nich tak, jak chciał. A jeśli by wszystkie były jednym członkiem, gdzie byłoby ciało? A tak członków jest wiele, ale ciało jedno. Nie może więc oko powiedzieć ręce, nie potrzebuję cię. Albo głowa nogą, nie potrzebuje was. To jest niesamowity fragment. On pokazuje, że Kościół lokalny jest ciałem Chrystusa. I każdy z nas jest w tym miejscu nie z przypadku, ale tu czytamy, że Bóg umieścił każdego członka dokładnie w tym miejscu, z takim osobowością, z takimi darami, z takim powołaniem, jakim go Bóg obdarzył. Więc to, że tu jesteś, to nie jest przypadek. Ale z drugiej strony ten fragment mówi, że każdy człowiek wierzący jest tylko członkiem. Nie jest pełnym ciałem. Innymi słowy, nie jest samowystarczalny. I to kiedyś naprawdę bardzo mocno mnie uderzyło, dlatego że ten fragment i inne w Biblii pokazują, że Bóg stworzył każde swoje dziecko niepełnym. I zrobił to umyślnie. Bo jesteśmy tylko członkami. To tak jakby po prostu ja bym był tylko dłonią. Powiedzcie mi, co dłoń w odłączeniu do ciała może zrobić? Nie za wiele. Co palce w odłączeniu od ciała mogą zrobić? Nie za dużo. A każdy z nas jest tylko członkiem. Bez reszty ciała jesteś niepełny. Nigdy nie osiągniesz tego, do czego Bóg ciebie przeznaczył, co Bóg zaplanował bez reszty ciała. Powiem wam taką zabawną, mała dygresja. Kiedyś, lata temu w Węgorzewie pojawił się człowiek w szpitalu psychiatrycznym i kiedy my w tygodniu mieliśmy nabożeństwo, to nas odwiedził i opowiadał nam, że kiedy tam przyjechał, kiedy się obudził następnego dnia, to budził się z krzykiem: gdzie jest moje ciało? Zbiegły się pielęgniarki, mówi: ale proszę pana, o co panu chodzi? Mówi: gdzie jest moje ciało? Mówi: no jak to? No tu ma pan ciało. Mówi: gdzie jest kościół w tym mieście? Więc myślę, że ten człowiek miał bardzo silne poczucie tego, że jest jedynie członkiem, że potrzebuje ciała i coś z niego możemy się uczyć. Kto z was wie, do czego Bóg go powołał? Jakie jest twoje życiowe powołanie? To jest trudne pytanie, większość ludzi w kościele nie wie. To bardzo frustruje Sebastiana i innych pastorów. I Bóg przeznaczył każdemu z nas pewien cel. Jest niesamowicie, kiedy naprawdę wchodzimy w to powołanie. To powołanie będzie się wypełnić w naszym życiu w momencie, kiedy naprawdę będziemy bardzo silnie powiązani z Kościołem. Chciałbym tutaj podać przykład apostoła Pawła i na nim zakończyć. Kiedy apostoł Paweł był jeszcze Saulem, nie był człowiekiem, nie był chrześcijaninem, prześladował Kościół, w którymś momencie wiemy, że w drodze spotkał Chrystusa, Jezus mu się objawił, doświadczył bardzo niesamowitej łaski. I chciałbym, żebyśmy zobaczyli, popatrzyli na życie apostoła Pawła i zobaczyli, jak ta prawda o relacji z Bogiem, o wzroście, o wypełnieniu powołania na przykładzie jego życia jest bardzo realna. Apostoł Paweł byłby nikim, gdyby nie Kościół. Nic by nie osiągnął Saul. Zupełnie byśmy o nim nie czytali. Więc przeczytajmy fragment z Dziejów Apostolskich, 22 rozdział, 22 wers. Nie, 10. Apostoł, 22 rozdział, 10 wers. Apostoł Paweł spotyka się z Jezusem, ma wizję i czytamy tutaj, że apostoł Paweł mówi do Jezusa i rzekłem, co mam czynić, Panie? Pan zaś rzekł do mnie, powstań i idź do Damaszku, a tam ci wszystko powiedzą, co ci jest przeznaczone, abyś czynił. To jest ciekawe, prawda? Apostoł Saul spotyka się z Jezusem, ma z nim bardzo dobrą relację i mówi, Panie, okej, to teraz powiedz mi, co mam czynić? Widzimy się już twarzą w twarz, to mów mi wszystko. A Jezus mówi mu, wstań, idź do Damaszku, a tam ci powiedzą, inni wierzący, co ci jest przeznaczone, żebyś czynił. Gdy apostoł Paweł miał taką postawę, tylko ja i Jezus, a w tym momencie miał bardzo silną relację z Jezusem, to by nie wiedział, co Jezus dla niego przeznaczył, dlatego że Jezus nie powiedział mu tego bezpośrednio, ale powiedział mu to przez innych wierzących. Więc czytamy później, że Bóg objawia się Ananiaszowi i mówi, pójdź do niego i uzdrów go. I też Bóg objawił Ananiaszowi część powołania, które Bóg przeznaczył Pawłowi. Gdyby nie Ananiasz, apostoł Paweł by siedział w Damaszku do dzisiejszego dnia, ślepy i bardzo chudy, bo wtedy pościł. Więc Bóg się posługiwał ludźmi, żeby wprowadzić go na właściwe tory. Później, jeśli znamy Dzieje Apostolskie, to wiemy, że Barnaba odnalazł Pawła, przyprowadził go do kościoła w Antiochii i tam służyli razem apostoł, wtedy jeszcze nie apostoł, Paweł był tam nauczycielem i prorokiem, więc Bóg się posłużył Barnabą, żeby go w pewnym sensie troszeczkę wypromować, zachęcić i wprowadzić w zupełnie nowy poziom w jego życiu. Później w Dziejach Apostolskich 13 rozdziale czytamy, że kiedy kilku usługujących odprawiali służbę pańską, 13 rozdział, 2 wers, odprawiali służbę pańską i pościli, rzekł Duch Święty, odłączcie mi Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem. Kiedyś myślałem, że apostoł Paweł i Barnaba to usłyszeli, ale w którymś momencie zobaczyłem, że Duch Święty nie powiedział do nich, ale powiedział do tych innych wierzących, którzy tam byli. Powiedział, wy odłączcie mi tych dwóch do tego dzieła, do którego ich powołałem. To jest ciekawe, prawda? Więc w naszym życiu, czasami w bardzo kluczowych momentach naszego życia, Bóg się będzie posługiwał innymi ludźmi, żeby nas wprowadzić na właściwe tory. W moim życiu tak się dzieje. I wiecie, jeśli ja nie jestem zasadzony w domu pańskim, albo jeśli jestem takim wolnym elektronem, to istnieje bardzo duże niebezpieczeństwo, że przeżyję życie na tej ziemi, które jest tylko chwilą. Stanę kiedyś przed Bogiem, a Bóg mi pokaże. Miałem dla ciebie to, to, to i to. Ci ludzie, którzy być może byliby zbawieni, a nie są. I dlatego, że po prostu zaniedbałeś to. W życiu z Bogiem nie ma czegoś takiego jak tylko ja i Bóg. Bóg specjalnie stworzył życie chrześcijańskie pełne różnych zależności. I potrzebuje tu wiele pokory, potrzeba tu wiele miłości wzajemnej, szacunku wzajemnego, uległości sobie nawzajem, żeby się ostać w Kościele. Ci z nas, którzy są dłużej wierzący, to wiedzą, o czym mówię. Potrzeba wiele miłości, szacunku do siebie nawzajem, uległości, ustępliwości, żeby się ostać w życiu wspólnotowym. Bo jeśli jesteś zadzierżysty, pyszny, chełpliwy, to nie jestem prorokiem, ale długo nie zagrzejesz miejsca w Kościele. Dlatego, że w twoim życiu jest wiele sznurków, za które diabeł będzie pociągał i będzie miał wielką łatwość, żeby nas odłączyć i w ogóle wybić z tego, co Bóg dla nas zaprojektował. Apostoł Paweł miał też Tymoteusza i wielu różnych współpracowników. My często mówimy, o apostoł Paweł założył tyle kościołów. To nie jest prawda. Apostoł Paweł nie założył sam żadnego kościoła. Żadnego. To zawsze byli współpracownicy, których bardzo często w Biblii wymienią. I podobnie jest w naszym życiu. Więc kończąc, myśl, którą chciałem nam przekazać, to, żebyśmy spojrzeli na kościół lokalny, którego jesteśmy częścią, w bardzo poważny sposób. Dlatego, że to jest miejsce Bożej obecności. To nie jest po prostu zbiorowisko przypadkowych ludzi. My jesteśmy Kościołem Bożym. Jesteśmy świątynią Ducha Świętego. Jest konkretne powołanie dla naszego życia. I Bóg pragnie, żebyśmy nabyli takiej perspektywy. Jakie jest nasze zaangażowanie w Kościół? Jak byś ocenił swoje zaangażowanie w Kościół? Czy jesteś gorliwym, zaangażowanym członkiem Kościoła, który pragnie wzrastać, pragnie się uczyć, pragnie rozwijać Kościół, dawać? Czy może jesteś takim umiarkowanym? No jestem tu, bo jestem. Nie wiadomo, gdzie się moja droga skończy. Na razie jestem tu, nic nie mogę obiecać. Wiecie, po prostu mnie wkurzają tacy wierzący. Gdzie nie możesz na nich polegać, wiesz, że na nich nic nie zbudujesz, bo to jest wolny elektron. I daje ci do zrozumienia jeszcze, że on na razie jest tutaj. Ale jak mu się coś nie spodoba, to bardzo wyraźnie usłyszę, jak Duch Święty mu mówi, że musi zmienić miejsce. To jest straszne. Nie jestem długo wierzący, ale przez te naście lat obserwowania widzę, że ktoś, kto naprawdę staje się częścią Kościoła, zaczyna od małych rzeczy, jest sumienny, wierny, będzie bardzo szybko i bardzo zdrowo się rozwijał. Osoba, która jest umiarkowana albo jest takim wolnym elektronem, jestem, zbudowałem się albo mniej się zbudowałem, będzie po prostu miała dużo różnych fajnych pomysłów, może być wygadana i bezowocna. I moje pytanie, czy chcesz być zasadzony w domu Pańskim? I wierzę, że Jezus chce każdego z nas bardzo mocno powiązać, chce, żebyśmy zapuścili korzenie w kościele lokalnym. Bo to nie jest jakaś po prostu organizacja, to nie jest jakiś klub, to jest Kościół żywego Boga. I kiedy nie zapuścimy korzeni w lokalny Kościół, to nigdy nie... to Kościół nigdy nie będzie miał siły przebicia, nigdy nie będzie się rozwijał, nigdy nie wejdzie w powołanie, które Bóg dla niego przeznaczył. Ale kiedy każdy z nas będzie naprawdę zdyscyplinowany, czuł się częścią tej wspólnoty, kiedy będziemy czuli ciężar odpowiedzialności za Kościół, kiedy jest dobrze, kiedy jest źle, to Bóg będzie miał przestrzeń do tego, aby móc działać. Niektórzy z nas modlą się do Boga i proszą o to, żeby znać Go bardziej, żeby kochać Go bardziej. I jedną z odpowiedzi jest to, żebyś ustanowił właściwą relację z Kościołem, bo ta modlitwa nie będzie wysłuchana. Niektórzy z nas mogą się modlić o swój duchowy wzrost, rozwój, większą dojrzałość. Jedną z odpowiedzi jest to, że potrzebujesz właściwej relacji z Kościołem, z innymi wierzącymi, bo inaczej możesz być niemowlęciem do końca swojego życia. Niektórzy pragną wejść w powołanie, które Bóg ma dla ich życia i po prostu przeżyć tą przygodę, o której czytamy w książkach. Nigdy tej przygody nie będzie, jeśli nie będziemy mieli właściwej relacji z Kościołem, z innymi wierzącymi. Dlatego, że nasze powołanie, obdarowanie jest bardzo mocno, jest uzależnione od innych wierzących. Amen? Więc chciałbym, żebyśmy mogli się pomodlić. Możemy się pomodlić? Więc powstańmy. Jacek zagra na gitarze. I...